Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
I tak, drodzy Państwo, 9:11 na naszych zegarach. Ten dżingiel oznacza jedno, że rozpoczynamy Studio Taipei. Po drugiej stronie czeka już gospodarz studia, Ryszard Zalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim zapytam o to, jakie tematy, to od razu temat główny, bo rozpoczęliśmy dziś tydzień z książką w Radiu Wnet. No i czy są takie publikacje, które po prostu są bestsellerami na Tajwanie? A jeżeli nie, to pytanie, jakie pan lubi książki, co ostatnio ciekawego udało się przeczytać, albo czy jest taka książka, która po prostu jest numerem jeden?
To ciekawe pytanie. Ja w sumie bardziej słucham niż czytam. Ze względu braku czasu to no, jestem zapisany na Audible na Amazonie i co miesiąc czytam kilka książek, słucham mnóstwo podcastów. Natomiast skoro jest takie pytanie, to chętnie powiem, że tutaj na przykład są znane wiersze pani Szymborskiej. I co ciekawe, powstała bardzo znana książka ze 20 lat temu na podstawie właśnie wiersza pani Szymborskiej, która tutaj była bardzo popularna. Na jej podstawie zrobiono film. Ja w tym filmie uczestniczyłem, nawet jestem w napisach końcowych, bo uczyłem parę bardzo znanych aktorów z Hongkongu i z Japonii polskiego do tego filmu, bo oni mówili właśnie tam, cytowali ten wiersz pani Szymborskiej i też bardzo znana piosenkarka tutaj z takiego girls bandu. Też na podstawie właśnie wiersza Szymborskiej wstawiła to w swoją piosenkę i też ją uczyłem kiedyś polskiego.
A to bardzo zaskakująca odpowiedź, ale fajna oczywiście, to powód do dumy i gratulujemy. No i jakie jeszcze tematy przygotowane, o czym dzisiaj będzie pan opowiadał?
Dzisiaj najpierw odniosę się do zeszłotygodniowej audycji, gdzie spotkałem się z ogromną krytyką. Chciałem trochę na ten temat porozmawiać, a potem na koniec taki ciekawy temat, który tu się pojawia w Azji często w mediach społecznościowych, tak zwanych backpackerów, ale nie pisanych jako tych tradycyjnie backpacker, tylko jak back od żebrania. I o zjawisku po prostu cudzoziemców, którzy tu przyjeżdżają i żebrzą na ulicy o pieniądze. Także to będą dwa tematy na dzisiaj.
No to słuchamy.
Tak jak powiedziałem, w zeszłym tygodniu omawiałem książkę Granta Newshama When China Attacks i spotkała się ona, nie książka, ale to co ja powiedziałem, z ogromną krytyką i mogę powiedzieć tyle, że jakość tych 200, prawie 70 komentarzy jest taka, że udało mi się znaleźć kilka, które są sensowne i do nich się z chęcią ustosunkuję. Także najpierw komentator o nazwie Zielony Ludzik pisze: wystarczy dziura w tamie trzech przełomów i Chiny leżą i kwiczą. I tutaj moja odpowiedź jest taka, że się w pełni zgadzam. Nawet kiedyś napisałem na ten temat Twitter, że od kiedy Chińczycy zbudowali sobie tamę trzech przełomów, to chyba sąsiedzi nawet nie potrzebują broni atomowej. I dalej Maciej Zając pisze: panie Zalski, od lat interesuje się Tajwanem i jego zdolnościami obronnymi. Ten kraj przygotowuje się do obrony przez 75 lat. Pana opinia jest najgłupsza, jaka do tej pory słyszałem. Pozdrowienia z USA. No to moja odpowiedź jest taka, że moje opinie to wynik nie tylko właśnie z moich poglądów, ale to często spotkania, konferencje, wywiady, które sam przeprowadzam na swoim kanale. Także to jest taki amalgamat wielu różnych poglądów. Właśnie po to, że nie siedzę tylko za biurkiem, nie czytam czyichś opracowań, tylko rzeczywiście spotykam się, chodzę na wiele różnych spotkań tutaj. Kolejna rzecz. To wszystko, co on napisał tutaj Maciej Zając, to prawda. Tajwan przygotowuje się od ponad 7 dekad. Chiny tak naprawdę na poważnie od jakichś 3. Z wielkimi finansami, z wielkim zapleczem. Natomiast ich środki na ten cel są i determinacja znacznie większe niż Tajwanu i co przemawia oczywiście na ich korzyść i stąd właśnie moje takie poglądy. Mają większy budżet i otwartość kraju, znaczy Chiny mają większy budżet niż Tajwan. I niestety na niekorzyść Tajwanu przemawia w tym momencie demokracja, ponieważ jako kraj otwarty, bardzo tolerancyjny i jedna z najlepiej funkcjonujących demokracji w Azji, jeśli nie najlepiej, no nie pomaga to w jego obronie, bo Chiny są zamknięte i mogą sobie kontrolować społeczeństwo, Tajwan nie. A na pewno znacznie mniej. Tutaj jest wiele przypadków takich, kiedy cywilni i wojskowi funkcjonariusze państwowi na emeryturze nie tylko odwiedzają Chiny, ale nawet tam żyją. Był taki przypadek wiele lat temu chyba z Ministerstwa Obrony Narodowej czy MSW, że ktoś chyba w randze wiceministra pojechał sobie i żył kilka lat w Chinach. No to jest w ogóle niesamowita sytuacja, skandal. I on wrócił potem na Tajwan i żył tutaj. człowiek, który się zajmował obronnością na co dzień. Przykładem będzie także niedawna wizyta prezydenta Ma, byłego prezydenta, o której mówiłem, który był tutaj niepopularny, ale odwiedził Chiny i nie tylko bez poparcia specjalnego społeczeństwa, ale nawet własnej partii, bo tam były różne rozgrywki wewnętrzne. I tak na zewnątrz Tajwanu wygląda to właśnie w ten sposób, że Tajwan jakby przedstawia takie dwie twarze, proamerykańską i prochińską, a tak naprawdę głównie proamerykańską, bo on tak naprawdę nie reprezentuje za bardzo w tej chwili społeczeństwa tajwańskiego. Kolejny przykład taki, no jak Tajwan sobie nie radzi w wielu sprawach, to na przykład kilka miesięcy temu była taki news, że tutejsze władze wysłały część zaawansowanego pocisku przeciwokrętowego do serwisu w Chinach. Także wysłali ten bardzo nowoczesny pocisk do serwisowania w Chinach. Można się tylko domyśleć, jak oni to spożytkowali, taki pocisk mieć u siebie do rozłożenia na części pierwsze. Wracając do tego tematu, że regularnie tutaj władze aresztują urzędników tajwańskich pracujących na rzecz Chin. Niestety, no tak jest, że jednak Chiny mają tu ogromne wpływy. Chińscy hakerzy stale kradną gigantyczne ilości danych, zarówno korporacyjnych, jak i urzędowych, na przykład z ochrony zdrowia. Także to samo robią, co w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, ta otwartość społeczeństwa powoduje, że są tu na przykład partie prochińskie, czyli jest taki znany bandzior, nazywa się Biały Wilk, człowiek, który siedział w więzieniu, skazany na karę śmierci, za morderstwo. I on normalnie tutaj jest bandziorem i promuje kwestie prochińskie. No takiego sobie wybrali akurat ambasadora. Także to społeczeństwo tutaj musi się z tym na co dzień borykać, że są miejsca na przykład takie w Tajpej, gdzie dzieci prochińscy, różni ludzie tam powyżej 70 czy 80 lat chodzą sobie z flagami chińskimi i krzyczą różne slogany. Także dla Macieja Zająca pozdrowienia tutaj z Tajpej. Kolejna wypowiedź Piotr M. Z całym szacunkiem dla pana to muszę stwierdzić, że takich bzdur dawno nie słyszałem. Z tego, co pan mówi, to wynika, że Chiny kutrami i łodziami rybackimi zajmą bazy pierwszej armii świata i państwo Japonię, która na chwilę obecną jest trzecią, a za chwilę może drugą armią świata, zakładając, że mają atomowy parasol ochronny USA plus Tajwan. No tutaj moja odpowiedź jest taka, że to nie tylko ja tak myślę, ale wiele osób. Na przykład jest takie bardzo ciekawe konto na Twitterze, były marynarz, który pływał na okrętach powodnych, Tom Sugard przez SH. Fantastyczne konto. I on to dokładnie to samo mówi, to znaczy ja mówię to samo, co on, ponieważ to ja jego czytam, a nie on mnie. Także radzę w ten sposób też więcej zdobyć wiedzy na ten temat. I on mówi to samo, że co Grant Newsham, autor tej książki, też amerykański wojskowy. I to nie są ludzie promujący Chiny, wręcz przeciwnie. Oni po prostu są jakby wołającymi na puszczy. Oni starają się zwrócić uwagę na to, że Chiny w wielu sprawach prześcigają Stany Zjednoczone. Ich determinacja jest większa, mają większe środki i właśnie czy Tom Sugar, czy Grant Newsham, czy inni, oni ostrzegają, że jest za 5:12, czy też wręcz trochę po 12 i oni mówią, opanujmy się, zróbmy coś z tym. Drugi punkt, tutaj cywilne kutry są stale używane na te, to co mi najbardziej zarzucano w tej krytyce, to że owe cywilne kutry, a one są stale używane na całym terenie Morza Południowoazjatyckiego, wobec jednostek na przykład sąsiadów takich jak Filipiny czy Wietnam, gdzie używane są do nielegalnych połowów, do zajmowania terytorium, do wykluczenia jakby tych miejscowych rybaków tam na tych terenach właśnie, które nie należą do Chin. I poza tym należy tutaj jeszcze, dodam, rozróżnić japońską armię od marynarki. Armia nie jest wcale super. Marynarka jest najlepsza w Azji. Japońska marynarka jest absolutnie topowa i to jest jakby ich taka perełka. Cała reszta z tą resztą jest różnie. Jako przykład podam, że japońskiej armii nie udało się zrekrutować w tym roku około połowy potrzebnych żołnierzy ze względów demograficznych czy różnych innych. Także to nie jest tak, że oni są super do przodu. Oni po prostu bardzo, bardzo powoli sobie opowiadają tutaj sąsiedzi chińscy na działania chińskiej armii. Tutaj dalej jego krytyka. Czy pan wie, na chwilę obecną jest zaawansowana armia i flota japońska, jaki budżet na wojsko ma i za chwilę będzie jeszcze potężniejsza, bo USA dało im zielone światło? Tutaj moja odpowiedź. No właśnie, tak jak mówiłem, nie są w stanie Japończycy zebrać koniecznej ilości rekrutów, borykają się z finansami. Wszystkie te zmiany budżetowe zostały dopiero wprowadzone i bardzo powoli są realizowane. I tak samo jest z AUKUS, tą słynną umową z Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. One są rozłożone na całe dekady i zanim te okręty podwodne do Australii dotrą i tak dalej, to miną jeszcze całe lata. I tak samo jest tam dokładnie to samo, co w Japonii. Są problemy kadrowe, finansowe, jest nawiązywana współpraca australijsko-amerykańska, żeby to wspólnie finansować, bo nie ma na to wszystko pieniędzy, nie ma nawet zaplecza inżynieryjnego, żeby to stworzyć. Po prostu Zachód żyje z dywidendy pokoju. Dalej Piotr M. pisze. Mówi pan o przejęciu przez Chiny kulturami Guam, Okinawy, nawet Hawaj, czy wszystkich trzech łańcuchów wysp. Trochę pana poniosło. Czy pan myśli, że w Japonii i na pozostałych wyspach, gdzie mieszczą się bazy USA, mieszkają tubylcy z dzidami? Bo z tego, co pan mówi, noszę wrażenie, że tak jest. Ten cały pana pułkownik, na którego pan się powołuje, co to on nie jest i na wszystkim się zna? Czyli jak na wszystkim się zna, to zazwyczaj tak jest, że nie zna się na niczym. No moja odpowiedź jest taka, że zna się, bo żył kilka dekad w Azji, służył w amerykańskiej armii, współtworzył tutaj z Japończykami te ostatnie zmiany, które stworzyli na tych wyspach Ryukyu wobec to, co zresztą mówiłem w zeszłym tygodniu, więc nie będę powtarzał. Jest bardzo doświadczony i polecam trochę skromności, bo naprawdę to są ludzie, którzy dużo wiedzą, którzy zajmują się tym od dekad. Ja akurat mam szczęście znać ich osobiście i uważam, że należy się liczyć z ich zdaniem. Kolejna uwaga od Antoni Hasa. Chiny od dawna nigdzie nie walczyły i nie mają doświadczenia bojowego, w przeciwieństwie do Stanów, które są ostrzelane, bo prowadzą wojny cały czas. No moja odpowiedź jest taka, że Chiny stale ćwiczą na wszystkich żywiołach, w powietrzu, w wodzie, szczególnie we własnej okolicy i regionie. I tu mają zdecydowanie przewagę. Oczywiście jest tak, że Amerykanie są lepiej wyszkoleni, ale Chińczycy szybko nadrabiają zaległości. Tu mogę się powołać na też człowieka, z którym rozmawiałem, kapitan, był szef wywiadu marynarki USA na cały Pacyfik, Jim Fennell. On mówił, że on był na chińskich okrętach całe lata temu, ponad dekadę, i mówił, że jeśli chodzi o wyszkolenie tych ludzi, czystość, zadbanie, nic im nie brakowało. A to mówię o sytuacji ponad dekadę temu, kilkanaście lat temu. Poza tym tutaj dodam jeszcze Antoni Hasa tutaj w odpowiedzi, że wojna o Tajwan będzie morska i powietrzna. Amerykanie walczyli ostatnio głównie na lądzie. I to też jest zdanie nie moje, tylko właśnie od amerykańskich byłych wojskowych. W Chinach, dalej jego krytyka jest taka, w Chinach przez politykę jednego dziecka mamy bardzo dużo mężczyzn do walki, ale to na nich opiera się gospodarka, bo to jest dużo więcej niż kobiet, więc wojna, która może zmusić Chiny do mobilizacji, tym samym wypompowania gospodarki, niezbędnych pracowników, może skończyć się dla Chin bardzo źle. A zdobywanie wyspy wcale nie będzie takie proste, szczególnie kiedy Rosja nie będzie w stanie za bardzo pomóc. No tutaj moja odpowiedź jest taka, że owszem, to jest bardzo ciekawy wątek. I moje zdanie jest takie, że Xi wcale nie będzie się wahał użyć wojska. Inwazja będzie przedstawiona przypuszczalnie jako obrona, jedność kraju, jako obrona jedności kraju i przeciw agresji USA, które się mieszają w sprawy wewnątrzchińskie i wrogie siły. Nie będzie to przedstawiane jako atak, ale jako obrona. Tak mi się wydaje. Niedawno zresztą w Chinach wprowadzono prawo pozwalające na aresztowanie osób protestujących przeciw wojnie. Czyli stwarzają przygotowania właśnie po to, żeby zadbać, żeby takie rzeczy nie wymknęły się spod kontroli. Też nie uważam, że wojna kinetyczna będzie ostatecznością. Mam nadzieję, że tego unikniemy, ale jest na to spora szansa. Tutaj dalej krytyka jest taka, że nie bez powodu Chiny nie zaatakowały Tajwanu, nie wiadomo, czy zaatakują kiedykolwiek. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Jedno jest pewne, pisze mój krytyk, radio i telewizja powinny mocno sprawdzać ekspertów, bo wielu z nich nie jest obiektywnych albo są po prostu przekupieni. I tutaj moja odpowiedź jest taka, jest to bardzo celna uwaga. W Polsce znany przypadek eksperta, który od lat się zajmuje Chinami, ma ksywkę biznes w Chinach. On mówi rzeczywiście rzeczy, które bardzo eufemistycznie, że mija się z prawdą, powiedzmy. Drugi kolejny ekspert, czołówka polska, wykładowca, były dyplomata, sinolog. Nie wiem dlaczego, ale nie chwali się publicznie tym, że cały czas używał przez ostatnie lata pojęcia reunifikacja, które jest ewidentnie pojęciem chińskim. Mało tego, kiedy kilka lat temu Chiny świętowały stulecie chińskiej, komunistycznej partii Chin i ludzie na świecie publikowali różni eksperci artykuły krytyczne, to on akurat opublikował artykuł w China Daily. Nie wiem, publicznie o tym jakoś się nie chwali, z okazji setnej rocznicy powstania KPH. No wydaje mi się, że jak na wykładowcę i powiedzmy eksperta, to chyba są lepsze miejsca do promowania swoich poglądów niż w chińskim China Daily. I też warto pytać się tutaj odnośnie tej uwagi mojego krytyka, kto gdzie konsultował, bo to jest częste, że Chińczycy powiedzmy no w ten sposób sponsorują czy forują swoje poglądy, że pozwalają konsultować różne chińskie spółki za granicą. Krótki format, to tyle mogę powiedzieć na zakończenie tutaj tego fragmentu, że ta audycja to jest krótki format, więc przedstawiam jedynie część poglądów i mój zeszłotygodniowy komentarz należy właśnie rozumieć w tym szerszym kontekście, że to nie same kutry, ale cały wpływ, który Chiny mają na gospodarkę, na finanse świata, na media. Mają ogromną chińską diasporę za granicą, którą są w stanie sterować. Teraz odnośnie tego ostatniego tematu chcę krótko powiedzieć o tych różnicach kulturowych. Mianowicie jest takie zjawisko tych backpackerów, prawda? Czyli ludzi, którzy podróżują po świecie za niewielkie pieniądze z plecakiem na plecach. No i od paru lat tutaj w mediach społecznościowych pojawia się temat tak zwanych backpackerów, ale pisanych jako przez BEG, czyli tych jakby żebrali. I sam to widziałem na Tajwanie, spotkałem na ulicy tutaj ze dwie osoby, mniej więcej. Zagadałem tego człowieka, bo byłem dosyć ciekaw. Siedział na ulicy, zbierał na coś pieniądze i spytałem się go. On był gdzieś z Europy Wschodniej, pamiętam. Nie wiem, czy z tych republik nadbałtyckich, czy z Rosji. I mówił, że on po prostu zbiera sobie pieniądze na podróże. Ale to tutaj często podnoszą cudzoziemcy, którzy żyją w Azji i mówią, że no to jest, że to jest bardzo takie przykre i dla nas wstydliwe. Bo część tych ludzi na ulicy, czy gdzieś w Tajlandii, czy w Korei, proszą o pieniądze na ulicy. Część sprzeda jakieś rzemiosło. Część na przykład chcę, żeby im pomagać, w zamian będą przytuleni, czy uściski rozdają, tego typu rzeczy. I ekstremalnym przykładem była para białych, dwójka białych w Malezji, która machała przed całym tłumem niemowlęciem, żeby zebrać pieniądze. To znaczy trzymali go za ręce i za nogi i machali. Zostali na szczęście aresztowani. Okazało się, że to była para Rosjan. I tutaj jest wiele innych przypadków, ale nie będę tego ze względów czasowych wszystkiego wymieniał. Chcę tylko dodać na samo zakończenie, że czy ktoś widział azjatyckich turystów zbierających na ulicach Europy na podróż? Mam wrażenie, że nie. Na przykład na Tajwanie żebractwo w ogóle nie istnieje. I tutaj zobaczenie kogoś takiego, nie dość, że żebraka, to jeszcze białego, który prosi o pieniądze, no to jest to szok. W innych krajach Azji podobno jest to bardziej częstsze niż na Tajwanie. W dyskusjach i komentarzach odnośnie właśnie tych sytuacji w mediach społecznościowych podnosi się trzy argumenty. Pierwszy to jest taki, że no dlaczego ma im tego zabraniać? W końcu i tak zostawią te pieniądze w miejscowej gospodarce, więc krzywda się nie dzieje. Ale jest to praca bez zezwolenia, bo jeśli oni coś produkują i sprzedają, to jest podnoszony argument, wiza turystyczna im na to nie zezwala. Drugi argument to jest taki, że Azjaci z biedniejszych krajów muszą niejednokrotnie wykazać się pieniędzmi na koncie, kiedy wjeżdżają powiedzmy na zachód, do Stanów czy do Europy, a tego się samego nie wymaga od cudzoziemców białych, którzy przyjeżdżają do Azji. I ostatni argument jest taki, że dla mnie to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo to jest ich sprawa tak naprawdę, ale ciekawi to mnie i dlatego tym mówię, bo jest to dla mnie takie, jest to różnica kulturowa, jest to dla mnie odmienne podejście właśnie Azjatów i białych z bogatych krajów do, nie wiem, do pracy, do pieniędzy, do tego jak zarabiać na życie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, Ryszard Zalski.
Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei.